Robert Aitken, prorok Spenden. Był młodym mężczyzną o uderzającym wyglądzie i imponującej osobowości. Będąc wikarym, wygłaszającym kazania w lokalnym kościele w niedzielę, a uprzejmym farmerem przez resztę tygodnia, Robert Aitken posiadał niemały wpływ na wiejską społeczność na wyspie Isle of Man. Ponadto jego pewność siebie i silna wola popchnęły go do podjęcia się odwodnienia niezdrowych moczarów na jego posiadłości właśnie dlatego, że inni uważali, iż tego nie da się zrobić. Kiedy pomagał robotnikom, był zdumiony i niepokojony ciągłymi uwagami w stylu: ty głupcze, czy nie masz na tym świecie ważniejszego zadania niż odwadnianie bagna? To poważne wyzwanie prześladowało tego wielce szanowanego młodego wikarego i od tego czasu było przedmiotem poważnych rozważań i poszukiwania odpowiedzi. Podczas przygotowywania kazania na temat zadośćuczynienia Robert Aitken usłyszał głos, niesłyszalny, ale wyraźny dla jego ducha, jakby głos zewnętrzny mówiący: ty wygłaszasz Ewangelię dla Boga, zamiast wierzyć w Bożą Ewangelię. Zakłopotany ten młody człowiek upadł na kolana i prosił o dalsze światło. Głos przemówił znowu. Tym razem był jeszcze wyraźniejszy niż przedtem, więc rozglądnął się, kto jeszcze jest w pokoju. Głos kontynuował. Cała twoja sprawiedliwość jest jak brudna szata. Będąc pewnym, że było to Boże ostrzeżenie dla niego, Robert Aitken nie jadł i nie spał przez 16 dni, nie mając pomocy ani od ludzi, ani od Boga. Jego młoda żona, bojąc się o zmysły męża, wysłała po lekarza, którego jednak nie było w domu. 16 dnia, całkowicie wyczerpany, Robert rzucił się na łóżko, krzycząc: teraz, Panie, daj mi oglądać moje zbawienie. Potem zapadł w głęboki sen, z którego obudził się później z niewymowną radością, która zalała jego duszę. Wspinając się na pobliską górę, ten nowo nawrócony wykrzykiwał w głos chwałę dla Boga tam, gdzie nikomu nie przeszkadzał i jemu nie przeszkadzano. Jego rodzina, a wkrótce cała parafia, odczuły wpływ tego świeżo rozpalonego ognia, który teraz palił się w sercu Roberta. Był tak samo pilny w mówieniu ludziom o wielkim Bożym zbawieniu, jak w osuszaniu bagna. Chodził wszędzie, na pola, do sklepów, do fabryki, na targowisko. Wszystkim mówił o Chrystusie i jego wspaniałym odkupieniu. W tym czasie miał tylko 28 lat, ale przez następne prawie pół wieku ten niezmordowany prorok miał tylko jedną pasję – zbawienie dusz i podobanie się Panu. Robert Aitken urodził się 22 stycznia 1800 roku w szkockiej rodzinie prezbiteriańskiej w Cranleigh, niedaleko Edburga. Tu przez wiele lat jego ojciec był kierownikiem istniejącej szkoły. Chociaż dom Aitkenów był prowadzony według dobrych zasad moralnych, jego rodzice nie byli tak głęboko religijni, by ich syn miał podstawy do takiego niezwykłego zaangażowania duchowego. Chłopiec miał przywilej otrzymania najlepszego wykształcenia w liceum Edburg pod okiem srogiego mistrza. Później uzyskał stopień naukowy i spędził następnych kilka lat asystując swojemu starszemu bratu Markowi, który założył prywatną szkołę w Wibór koło Sunderland. To doprowadziło do jego ordynacji przez biskupa Durhamu i stał się wikarym w lokalnym kościele. Przedtem Robert nie zgadzał się z podejściem kalwinistycznym prezbiterian i przez wpływ bogobojnego biskupa Joli skierował się w stronę kościoła anglikańskiego. Tu właśnie spotkał i potem poślubił atrakcyjną Annę Elizabeth Ayres, córkę pułkownika i pani Ayres. Jej matka, mając odnośnie córki wyższe ambicje, mocno sprzeciwiała się temu związkowi. Jednakże młodzi, będąc oboje pełnoletni, wzięli sprawę w swoje ręce i wstąpili w związek małżeński w lokalnym kościele. W międzyczasie Mark Aitken przekazał kierownictwo szkoły w ręce swojego brata Roberta, który dzięki niezmordowanym wysiłkom odniósł tam niemałe sukcesy. Zdrowie młodej małżonki było takie, że konieczne stało się przesiedlenie do cieplejszego klimatu. Tak więc Aitkenowie kupili posiadłość na wyspie Isle of Man i tam właśnie Bóg znalazł tego, który w następnych latach wiernie głosił Jego Ewangelię dla tysięcy. Kiedy wieści o sukcesach tego ognistego młodego kaznodziei rozeszły się z Isle of Man po Anglii, zaczęły się mnożyć zaproszenia do usługi. Wtedy ustabilizowany kościół anglikański nie był otwarty na takie innowacje, więc rezultat był taki, że metodyści poznali szybko elokwencję i zapał tego powstającego proroka i otworzyli przed nim swoje drzwi. Przez następne 10 lat Robert Aitken, chociaż nigdy formalnie nie opuścił kościoła anglikańskiego, był niezależnym ewangelistą odnoszącym największe sukcesy w środkowej i północnej Anglii. Wiele tysięcy dusz zostało przyprowadzone do poznania prawdy, słuchając jego przekonujących kazań. Miał tylu zwolenników, że nazwa Aitkenita stała się prawie równa określeniu Wesleyanin, którą stosowano do nawróconych przez Wesleya. Jednakże był on świadomy wewnętrznego niezadowolenia, którego nie mógł zagłuszyć. Pisząc do przyjaciela powiedział: od dawna byłem i bezspornie, chociaż o tym nie wiedziałem, chciałem być wielkim człowiekiem. W chwili, kiedy łaska Boża wyryła we mnie postanowienie, by stać się bardzo małym dzieckiem, by najmniejsze ze wszystkich małych dzieci, święte dziecko Jezus, mnie poprowadziło, stwierdziłem, że moja secesja od Kościoła i moje niezdecydowanie w sprawie powrotu do Niego było pychą, było moim ja, było grzechem. Nawrócenie jest doprawdy najpewniejszym początkiem łaski. Teraz, kiedy uważałem, że już prawie ukończyłem mój bieg, stwierdzam, że dopiero zaczynam zaczynać. A pierwszą rzeczą, jakiej pragnę, to być w sytuacjach, gdzie nie będę miał własnej woli. Stało się zwyczajem dla niego i kilku innych, by spędzać dwie całe noce w tygodniu w modlitwie i szukać światła i większego stopnia świętości. To właśnie w jednej z takich chwil jego uwaga została skierowana na podobieństwo o pszenicy i konkolu. Powstało w nim przekonanie, że bez względu na to, jak bardzo to pole zarosło konkolem, nie powinien opuszczać łona kościoła z powodu jego niewiary w prawdy ewangeliczne. Zdecydował wtedy, nie wiadomo czy dobrze, czy źle, że jakakolwiek jest mieszanina pszenicy z konkolem, on powinien powrócić do trzody, gdyż w tym czasie uważał się za winnego popełnienia grzechu schizmy, najgorszego z wszystkich grzechów. Pisząc do kolegi duchownego, powiedział: po prawie 8 latach doświadczeń nie odważył się już dłużej dobrowolnie zajmować mojej obecnej pozycji. Zrobił wszystko, co w mojej mocy, by wrócić do kościoła. Zgadzam się z tym, że w każdej sytuacji akt schizmy jest grzechem. Pan powiedział nam wyraźnie, jaki będzie stan kościoła w dniach ostatecznych, ale ten, który nie pozwolił wyrywać konkolu, nie dał nam również prawa stać się sekciarzami. Człowiek wierzący powinien być w kościele, choćby był on zepsuty. W ramach środków dyscyplinarnych kościół anglikański zazwyczaj nakładał na pokutującego duchownego 3 lata ciszy, zanim mógł powrócić. W tym czasie 3 pastorów obserwowało jego zachowanie i na podstawie ich świadectwa był przywracany na urząd. Ludzie w kościele źle zrozumieli postępowanie Aitkena i uważali, że coś mu się pomieszało w głowie. Metodyści źle zrozumieli podjęte przez niego kroki, byli mu przeciwni, tak więc jego dusza była odstawiona od wszelkich ziemskich podpór. Zgodził się na wymagane 3 lata ciszy, proponując, że spędzi je na wyspie Isle of Wight, gdzie będzie mógł cieszyć się spokojem i przygotowywać do podjęcia świętych obowiązków swojego urzędu. Jednakże ten zakaz został usunięty i wcześniej rozpoczął swoją służbę w Liverpool na swojej posiadłości. Budynek ten został przemianowany na kościół świętego Jana Ewangelisty. Na podstawie listu pisanego wtedy do przyjaciela kaznodziei możemy ocenić stan jego duszy. Możesz być skłonny do sądzenia na podstawie tego, co pisałem, że stan mojej duszy jest łatwiejszy niż wtedy, kiedy pisałem do ciebie poprzedni list, ale tak nie jest. Prawda jest taka, że najbardziej niepokojącą sprawą w całej tej historii jest fakt, że ciągle oświeca mnie światło, ale zamiast Dawać mi pokój wzmaga poczucie niepokoju. Bez świętości nikt nie może oglądać Pana. To jest ciągle mój tekst. Wydaje się, jakby cała Ewangelia zadawała kłam ogólnie przyjętej doktrynie, że łaska jest potrzebna w grzechu. Jakże jednak my, którzy jesteśmy martwi dla grzechu, możemy jeszcze w nim żyć. Prawdą jest, że jeżeli ktoś zgrzeszy, Bóg swojej miłości dał nam wyjście, ale to jeżeli dotyczy wyjątków od generalnej zasady, jaką jest świętość. Świętość jest natomiast określana jako bez zarzutu i bez skazy w Jego oczach, obfitowanie w uczynki Pana, zagłębienie w miłości, pełnia Boga w nas, jednego ducha z Panem, uczestnictwo w Bożej naturze. Są to bardzo podniosłe określenia i muszą mieć ważne znaczenie, ponieważ mówi je Bóg, który jest prawdą i nie ma w nim żadnego kłamstwa. Piszę to, ponieważ chcę skorzystać z pomocy, gdyż mój przypadek jest naprawdę pożałowania godny. Gdzież jest to stałe wypływanie rzek wody żywej? To wielka rzecz, ale nie ma tego we mnie. Wszystkie ziemskie rzeczy dawno przestały mnie interesować. Zmarnowanie lub niewłaściwe wykorzystanie godziny w rozmowie jest dla mnie bolesne i odrażające. Traktuję to poważnie, gdyż ciągle myślę z głębokim niepokojem o moim stanie i nie mogę znieść tego, że chociaż jestem odseparowany od ziemi, nie znalazłem nieba. Wieczność jest dla mnie straszna, nie z powodu strachu przed mękami, ale najbardziej bolesna jest jej nieskończoność. Często mam wrażenie, jakby Bóg i moja dusza były jedynymi istnieniami we wszechświecie i chociaż jestem z Nim pojednany i mogę traktować Go jak mojego Zbawiciela, przyjmować Jego zwierzchnictwo jako mojego najwyższego kapłana, jednak nie potrafię znaleźć w Nim mojego działu i odpocznienia. Nie zajmuję się niczym innym, tylko rozmyślaniem i modlitwą. Rzadko opuszczam swój pokój i nie mam na to ochoty. Stanowiłoby to dla mnie krzyż. Krzyżem jest dla mnie również pisanie listów. Nie chcę niczego, nie proszę o nic, tylko o Boga, który może zadowolić nieśmiertelnego ducha, którego On wzbudził do ustawicznej świadomości nieśmiertelności. Jednak tego też nie osiągam. Mój bracie, jestem pożałowania godną istotą, ale mój żałosny stan jest podpierany przez Boga, bo kiedy osiągnie pewien poziom, On to zabiera w jednej chwili. Kiedy moja dusza i ciało są trochę uwolnione, On wprowadza to znowu, chociaż Go o to nie proszę. Ze swojego miejsca służby w Liverpool Aitken wycofał się do cichego zakątka Cornwalli, niedaleko Penzance. Słabe zdrowie jego żony lub jednego z jego dzieci wymuszało często takie zmiany z mokrego klimatu na północy do bardziej słonecznego na południu. Kiedy był w Cornwalli, zaczęło się najbardziej znamienne przebudzenie, niewątpliwie przygotowując drogę do jego późniejszej służby. Jednak wtedy było to jeszcze zakryte przed tym sługą Bożym. W międzyczasie przyjął powołanie do Leeds w Szkocji. Pomimo wszystkich wysiłków i wspierania swojej ukochanej partnerki, jego żona umarła na gruźlicę, która dokuczała jej przez 14 lat ich małżeństwa. Pozostawiony z 6 małymi dziećmi, Robert Aitken szukał innej towarzyszki życia. Wilhelmina Day McDowell Grant często słuchała jego kazań, podziwiała i ceniła tego płomiennego męża Bożego. Z pięknego domu na brzegu Spey przyjęła zaproszenie do służby w niższych sferach. Była kobietą wielkiego intelektu i duchowej waleczności. Jej korzenie po obydwu stronach jej rodziny sięgały do Edwarda III. Grantowie z Arnidl byli znani w całej północnej Szkocji z bogobojności i zaangażowania ewangelicznego. Wielu pokornych sług Bożych znalazło społeczność i możliwość usługi pod ich obszernym dachem. Uważana przez niektórych za raczej męski typ, gdyż odrzucała delikatność i łatwe życie jako pachnące tym światem, który ona odrzuciła, przez 34 lata opiekowała się plebanią w wiejskiej biednej parafii w Cornwalli. Z tego drugiego małżeństwa narodziło się 3 dzieci. Jedno z nich zmarło w wieku niemowlęcym, a 4 dzieci z 1 małżeństwa, odziedziczywszy po swojej matce skłonności do chorób, zmarło w początkach lat 30. Kanon Hai Aitken, syn z drugiego małżeństwa, stał się bardzo cenionym proboszczem i ewangelistą w kościele anglikańskim. Nic więc dziwnego, że po stracie kilku dzieci Aitkenowie byli zaniepokojeni pogarszającym się stanem zdrowia ich najmłodszej córki. Pani Aitken przejęła inicjatywę i opuszczając Cranbrook wraz z córką pojechała ponownie do Cornwallii. Tu spotkała się z biskupem Exterem, by dowiedzieć się, czy nie ma jakiegoś kościoła do objęcia w tej części kraju. Jedynym miejscem do objęcia była nowa parafia w środowisku górniczym, gdzie nie było budynku kościoła, szkoły ani plebanii. Bóg jednak trzymał w swoje ręce to swoje drogie dziecko, które pragnęło mu służyć tam, gdzie i kiedy przyniesie to największą mu chwałę. Po przybyciu na miejsce całe to przedsięwzięcie wyglądało tak czarno, że Robert Aitken napisał do biskupa, odrzucając jego ofertę. Został jednak skłoniony do ponownego przemyślenia swojej decyzji przez mieszkających w tym rejonie ludzi, którzy wierzyli, że rejon ten nawiedzi przebudzenie przez Aitkena, człowieka według serca Bożego. Przeprowadzili się i rodzina zamieszkała tymczasowo w małym domku oddalonym o kilka mil od miejsca, w którym budowano kościół i plebanię. Pewnego dnia nowy proboszcz spotkał się z grupą górników na rogu ulicy, niedaleko od wrzosowiska wyznaczonego na miejsce budowy przyszłego kościoła. Zaskoczył ich poleceniem: no chłopcy, idźcie i przynieście swoje kilofy i łopaty i przyjdźcie tu, by pomóc mi zbudować kościół. Z początku nie dowierzali, ale wkrótce przekonali się, że on mówi poważnie i z niebywałym autorytetem, więc zrobili, co im kazał. Wkrótce wzniesiono tymczasowy kościół, a we właściwym czasie stanął tam trwały budynek. Było to Penden, dom i pole misyjne proroka na resztę jego życia. Wielkie rzeki wody żywej popłynęły z tej oazy na duchowej pustyni w odległe miejsca. Pisany w tym czasie list do jego przyjaciela wyjaśnia stan jego duszy. Przez kilka miesięcy byłem doświadczany na tym moim stanowisku. Prawdą jest, że dzieje się coś dobrego. Jednak straszny stan kościoła i bezbożność, duchowieństwo oraz tysiące dusz wpadający każdego tygodnia do piekła, ponieważ nikt im nie pomaga i nie zanosi się na to, by im chcieli pomóc, oświecić ich i doprowadzić do zbawienia, tak mnie przygniata, że ta straszna rzeczywistość doprowadza mnie do utraty zmysłów. Oto ja, który posiadam Ewangelię, która jest wystarczającą odpowiedzią na ten pożałowania godny stan i która może ich wybawić od okropnej wieczności. I co ja robię w tym ginącym świecie? Jestem zamknięty w najbardziej oddalonym zakątku tej wielkiej pustyni duchowej, przywiązany ograniczeniami do mojej odizolowanej społeczności i wypłakujący moją siłę nad grzechem, którego nawet nie mogę próbować usunąć. Jęcząc bez nadziei nad potępieniem niezliczonych milionów ludzi, którzy mają dusze tak samo cenne i tak samo nieśmiertelne jak moja. Niech Bóg mi pomoże, bym nie zwariował. Jestem dotknięty udręczeniem duszy, które coraz bardziej się wzmaga. Mam tylko jedną pozorną ulgę w łzach i modlitwie. Jednak one powodują, że mój ciężar jest jeszcze większy. W międzyczasie Robert Aitken doszedł do końca swoich duchowych zmagań i opisuje swoje intensywne poszukiwanie Boga w innym liście do przyjaciela. To już 2 lata, odkąd zacząłem bardzo gorliwie szukać świętości i szczerze przygotowywać się na wieczność. Wkrótce Bóg pozwolił mi zobaczyć, że w tym było bardzo mało duchowości. Jeżeli Chrystus był we mnie w ogóle, nie był we mnie wykształtowany, ani też nie wykonywał żadnego wielkiego dzieła. Mam tu na myśli potępienie grzechu w ciele. Odkryłem, że byłem całkowicie samolubny i to było odrażające. Mój umysł okazał się drogą dla nieobrzezanych i nieczystych myśli i całe ich tłumy bez mojej kontroli przechodziły przez niego tam i z powrotem. Czułem się jak przywiązany do skały, a sępy szarpały moje ciało na strzępy. Zaznaczam, że ten stan nie miał nic wspólnego z zewnętrznym grzechem. Był to konflikt całkowicie wewnętrzny. W tym stanie umysłu i życia dostały mi się w ręce pisma o życiu i czynach Tergestena. Wtedy po raz pierwszy odkryłem, że istniało życie ukryte, stan całkowitej jedności z Chrystusem, którą można przeżywać tu, na ziemi i którą ja z Bożej łaski starałem się odnaleźć. W tym czasie Skorzystałem z dzieł mistyków i z modlitwą czytałem Guyona, Fenelona, Boringtona i innych. A Bóg dał mi wyraźnie zobaczyć ich błędy, ale również skorzystać z prawd, które w nich były. Jedyną poprawę, którą zauważyłem w mojej duszy w tym czasie, można określić tak. Każdego dnia lepiej poznawałem siebie i odkrywałem, że służyłem Panu z pobudek egoistycznych, że miałem przyjemność dla pracy dla Chrystusa zamiast w Chrystusie, a wolność, którą cieszyłem się w modlitwie, była cielesnego rodzaju. Stopniowo zaczęła działać we mnie bojaźń Boża, bojaźń przed tym, by Jego nie zasmucić i nie chcieć tego, czego On nie chce. Ciągle jednak to ukryte życie było dalekie ode mnie. Bałem się modlić, bałem się wygłaszać kazania i o mało nie uciekłem od głoszenia Ewangelii. Moim ciągłym wołaniem było: daj mi ducha. Chociaż nie używałem wielu słów w modlitwie, łatwiejsze było dla mnie spędzanie 10 czy 12 godzin na kolanach przed Bogiem niż przedtem jednej godziny. To czyniłem bardzo często, 3 dni w tygodniu, od zachodu słońca do następnego wschodu. Tak przez uczynki zakonu dążyłem do doskonałości, której moja dusza na próżno pragnęła. Do modlitw wkrótce dołączyłem posty i gdyby Bóg nie był mi przeszkodził, bym był się prawdopodobnie biczował. Bogu jednak upodobało się dać mi w tej mojej ciemności jeden promyk światła, wyraźny kierunek. Chciałbym móc podać Ci sposób, w jaki to przyszło, ale nie mogę, nie potrafię też opisać tego moimi słowami. Po raz pierwszy odczułem, że mój duch jest zupełnie odróżniony od mojego umysłu, tak jak moje ciało jest inne od mojego umysłu i że to Bóg, który jest duchem, przemówił wyraźnie do mojego ducha. Ileż ten głos utracił ze swojej czystości, wagi i pełni, kiedy został przyjęty przez mój umysł. Była to jakby różnica między teraźniejszością a nieskończonością, niebem i ziemią, ciałem i duchem, Bogiem i człowiekiem. Można by to przekazać, ale słowa nie pokażą ani połowy. Gdybym uczynił Ci coś więcej duchowo niż teraz, albo gdybym dał Ci więcej poznania i wiedzy niż daję Ci obecnie, to by Cię zniszczyło. Idź za mną, bądź mi posłuszny, uspokój się w moich rękach, zrezygnuj ze swojej aktywności i pozwól mi działać. Kocham Cię i wszystko, co miłość może dla Ciebie uczynić, zostało wykonane. Ja jestem Panem. To i 1000 razy więcej zostało mi przekazane w jednej chwili, bez jednego słowa lub podobieństwa słowa, a jednak było to tak wyraźne, że wszystkie słowa świata nie potrafią wyrazić nawet cząstki tego, co zostało mi przekazane. Od tej chwili aż do teraz upodobało się Bogu czasami przekazywać mi pocieszenie i wskazanie drogi w podobny sposób. Nauka ta głównie dotyczyła rzeczy praktycznych. Okazuje się, że kazanie na górze zawiera w sobie tak wiele, że całe życie nie wystarczy, by je zgłębić. Główny błąd w moim życiu religijnym odkryłem ponad 12 miesięcy temu i był on taki: ciągłe zakładanie od nowa fundamentu, że Jezus umarł za nasze grzechy według pism i że to źródło jest ciągle dostępne i potrzebne. Jednak dla duszy jest to duchową śmiercią, jeżeli na tym pozostanie. Oby ludzie nauczyli się tej prawdy, że jeżeli zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ileż bardziej będziemy zbawieni przez Jego życie. Bardzo potrzebne jest zrozumienie, że Chrystus umarł za nas, ale jak cenne, jak potrzebne jest to, by Chrystus żył w nas. Moje serce jest tylko ubogą stajenką i ciągle jeszcze są tam woły. Jednak mój umiłowany Stwórca uniżył samego siebie i stąpił tam i pracuje w cichości, uniżeniu, umiarkowaniu, cierpliwości i miłości. Kiedy tylko dane mi zostało przez Boga poznanie Chrystusa, zacząłem stale szukać rzeczy, które są, a nie rzeczy, które mi się wydają. Świadomość obecności Bożej pozostaje w pewnej mierze ze mną i jest to bardzo święte, ale też godne pożądania i radosne. Kiedy jestem sam, a przeważnie tak jest, mogę często padać u Jego stóp i odczuwać bardzo wyraźnie, że On jest przy mnie. Nie jest to wyobrażenie w moim umyśle, lecz po prostu świadomość, że Chrystus jest naprawdę ze mną i że ja przystępuję do góry Syjon i do zgromadzenia pierworodnych. po takim okresie poszukiwań i tak wspaniałej rzeczywistości tego, co znalazł, jego przyjaciel mógł o nim powiedzieć. On żył, pracował i głosił w świetle niezwykłej świadomości wieczności. Kiedyś prosił Boga, by mu dał poznać znaczenie tego słowa i Bóg dał mu tak przytłaczające poznanie znaczenia słowa wieczność, że przez 3 dni nie mógł jeść, ani pić, ani spać i byłby umarł pod tym ciężarem, gdyby nie poprosił Boga, by to z niego zdjął. To przeżycie dało jego głoszeniu najbardziej intensywną żarliwość. Nigdy nie spotkaliśmy nikogo z tak potężną modlitwą wstawienniczą. Były to nie tylko dni modlitwy, noce modlitwy lub nawet tygodnie, ale często 1, 2 lub 3 miesiące były poświęcone przez niego na bezustanną modlitwę o miejsca, które miał ewangelizować. Bóg zaczął działać i parafia została nawiedzona przez przebudzenie. Mieliśmy w parafii małe poruszenie i w konsekwencji głosiłem kazanie 63 razy w ciągu 50 dni i prowadziłem prawie tyle samo spotkań modlitewnych. Pewien obserwator powiedział, że to małe poruszenie było w Panden stale. Ludzie przybywali z daleka, by to zobaczyć i przeżyć błogosławieństwo. Po powrocie z misji we wschodniej Korwalii zauważył. Powracając w poniedziałek, znalazłem całą parafię w ogniu pod kierownictwem Knota i Fentona. Zanim wyjechałem, nawróciło się 8 czy 10 ludzi, przez co nie chciało mi się wyjeżdżać. Ale teraz jest już ich 100. Konwali nigdy nie pada, ale leje. Krótko mówiąc, mieliśmy w naszym starym Panden przebudzenie. Wokoło mnie, w różnych pokojach są pokutujący grzesznicy. Już straciłem głos modląc się od mojego powrotu z pokutującymi. Jesteśmy zajęci we dnie i w nocy. Innym razem napisał. Wczoraj wieczorem mieliśmy mały prysznic. Wszystkie pokoje i korytarze plebanii były pełne pokutujących. Z jednej strony był pan Winter, proboszcz parafii świętego Jana ze swoją siostrą, która pokutowała, a z drugiej strony superintendent kościoła metodystycznego ze swoją żoną, płaczący nad swoją córką i synem, którzy byli w głębokiej rozterce. Niektórzy wkrótce skończyli i tak rozpoczęło się to dzieło. Wygląda to tak, jakby kraj wokół nas budził się z długiego snu. Ludzie przybywali z daleka, by uczestniczyć w nabożeństwach i korzystać z gościnności na plebanii. Niektórzy zatrzymywali się na kilka tygodni, a niektórzy kilka miesięcy i w tej atmosferze wielu znajdowało pomoc dla swoich dusz. Pani Aitken była naprawdę wielką pomocą. Z córkami męża pracowała w kuchni razem ze służbą albo prosiła, by ktoś czytał jakąś duchową książkę, kiedy inne kobiety robiły na drutach. W południe dzwonił dzwon, i wtedy w ciszy wszyscy w całym domu zagłębiali się w modlitwie. Wśród pielgrzymów podróżujących do tego duchowego nieba w poszukiwaniu oblicza Bożego był również wielebny Haslam, członek kościoła, który był strażnikiem Wielkiej Pieczęci Królewskiej. 12 lipca 1883 roku o krok od peronu na stacji kolejowej Paddington w Londynie ten świątobliwy człowiek został zabrany przed oblicze Boga. Kiedy dowiadywał się o czas odjazdu pociągów do Penzance w Cornwallis, miłujące serce Roberta Aitkena naraz przestało bić. Jego mocno zbudowana postura zsunęła się do stóp konduktora, skąd później został przewieziony do Cornwallis, gdzie jego ciało leży w oczekiwaniu chwalebnego zmartwychwstania, kiedy zakończy się czas, a rozpocznie wieczność.